Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda, Zawisza, Czarne Krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Jestem królem Rzymu i stoję ponad gramatyką. Zygmunt Luksemburski, król Węgier, na soborze w Konstancji. Rok 1408. Król węgierski Zygmunt, wyznaczywszy wyprawę przeciwko królestwu Bośni, które wypowiedziało mu wierność i posłuszeństwo, najeżdża je z potężnymi siłami zbrojnymi. I mając w swym wojsku znakomitych, dobrze znanych rycerzy polskich, Zawiszę Czarnego z Garbowa, Domarata z Kobylan, Jana Warszawskiego, Skarbka z Góry, Jana Farureja i innych, zdobywa mieczem liczne stawiające opór grody. Wielu bośniaków skazuje na ścięcie albo strąca z muru, a całe królestwo wraca do zależności i płacenia mu trybutu. Jan Długosz, Roczniki. Rozdział pierwszy. Upadek rycerza. W kościele świętego Stanisława w nowym mieście Korczynie panował gwar i ruch jak w mrowisku. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki rozdzielał dziś szczodrze łaski. Wystawiał upierścienioną dłoń z lektyki, przyjmując pocałunki i hołdy zarówno stronników, jak i tych, którzy talenty polityczne zastąpić musieli giętkimi grzbietami. Biskup był kapryśny i dumny. Okazywał przychylność, lub jej odmawiał. To wysuwając rękę, to cofając, zupełnie jakby mówił: ty tak, ty nie. Wystawił całą dłoń przed usta zgiętego w pół Teodoryka Buczackiego, najwierniejszego poplecznika, aby cofnąć ją przed pochylonym młodym Dersławem z Rytwian, który nie tak dawno zagarnął skarbiec biskupa Jastrzębca. Wysunął ją do Jana Kruszyny z Galowa i Stanisława Ćwikły, obecnie cennych politycznych sojuszników. Ale wyszarpnął i pogroził uniesionym palcem Spytkowi z Melsztyna, o którym życzliwi donosili prosto do biskupiego ucha, że sprzyja husytom. Abrahama ze Zbąszynia, jeszcze gorszego odszczepieńca, stronnicy i poplecznicy w ogóle nie dopuścili do biskupa. Nagle tłoczno zrobiło się bowiem wokół lektyki otoczonej morzem podgolonych na donicę, wąsatych, krzepkich panów okrytych aksamitem i suknem. Jakiegoś biednego kmiecia w siermiędze, który próbował pełznąć do biskupa, zadeptali wręcz kupcy i mieszczanie, cisnący się hurmem i niemal wspinający na plecy szlachetnie urodzonych. Tylko jeden człowiek nie brał w tym udziału. Wysoki, szczupły, szedł od ołtarza, odziany w aksamitną przeszywanicę z herbem na piwoń. Młody, śniady, spalony słońcem roztrącał rycerzy, giermków i pachołków. Wreszcie się zatrzymał. — Biskupie Zbigniewie! — zawołał. — Zbyszko, spójrz na mnie! Jak śmiesz tak mówić do jego dostojności? — zagrzmiał sekretarz Oleśnickiego. — Hej, łapcie go! Zatrzymajcie! — Poznajesz mnie, biskupie? — zakrzyknął młody rycerz. — Mam coś, co przypomni ci naszą znajomość. Podniósł wysoko tarczę, skrywaną dotąd pod kawałkiem płótna, tarczę z herbem Sulima, przedstawiającym pół czarnego orła w złotym polu i trzy kamienie w czerwonym polu poniżej. Była porąbana, poszczerbiona, ledwie się trzymała. Pachołkowie biskupa rzucili się do nieznajomego z wyciągniętymi rękami. — Stać! — zatrzymała ich podniesiona prawica Oleśnickiego. Duchowny zmarszczył brwi. — Witaj, Gedeonie! — powiedział nieoczekiwanie. — Zmieniłeś się. Tyle lat. A cóż tam chcesz mi pokazać? — Poznajesz, księże biskupie? — zawołał rycerz. — To jego tarcza. Nasz pan, pod którym służyliśmy, oddał ducha Bogu pod Golubaczem, nad Dunajem, 3 niedziele temu. Pamiętasz go jeszcze dziś, w czasach polityki i zdrady? Wspominasz, czego nas nauczył? Biskup przymknął oczy. Milczał, a razem z nim strwożeni i zadziwieni dworzanie. Ucichł tłum. Kiedy dostojnik spojrzał przed siebie, Gedeona już nie było. Wtedy niespodziewanie podniósł się, wyszedł z lektyki, stanął na posadzce kościoła i uklęknął. Tłum westchnął i zwalił się na kolana razem z Oleśnickim. Będziemy dziś modlić się za duszę największego rycerza, któremu kiedyś służyłem, zaintonował biskup. Był dzielniejszy na kopie niż ty, przecławie z Nagłowic. Mocniejszy na miecze i topory niżli ty, Bogumile Staczewa, synu Powały. Miłował mocniej niż Dersław z Rytwian. Mówił gładszymi słowy niż wszyscy moi pochlebcy, przydupnicy i samochwalcy. Dziś takich ludzi już nie ma. Módlmy się za Sulimczyka z Garbowa, jedynego, ostatniego, niewzruszonego, jak niezniszczalna jest opoka wiary w jedynego Boga. Wszyscy, teraz, tutaj. Opuścił powieki, składając dłonie do modlitwy, a oczy jego duszy wróciły do obrazów sprzed 20 lat. Do mrocznych puszczy w dalekiej Żmudzi, na krańcu świata, tam, gdzie zaczęła się jego przygoda, wina i kara. Brzeg Niemna tonął w oparach i mgłach, ścielących się nad wodą jak dymy z dogasającego ogniska. Wysoko nad lasami czarne niebo ciął wąski sierp księżyca, blady niczym ofiarne ostrze żmudzkiego guślarza. Noc wypełniona była skrzypem nienasmarowanych osi, dudnieniem kół, łomotem kopyt. Na brzeg zajeżdżały ciężkie wozy, kolasy i bigi. Wiozły klatki z drewnianych, zbitych na krzyż balików, nitowanych żelaznymi bretnalami. Niskie, włochate konie stawiały nogi szeroko, zapierały się, pochylając łby, jakby ciągnęły ciężar ponad siły. Obok maszerowali zbrojni, krępe chłopy w szarych tunikach, na pancerzach, w obłych kapalinach i pruskich hełmach. Na pawężach, które dźwigali, widniały proste czarne krzyże na białym tle. Wnętrza klatek spowijał mrok i mgła. Tylko na prętach widniały blade znamiona, zaciśnięte, drobne, pokryte krwią dłonie. Tych bladych rąk nie było widać z pagórka na skraju lasu. Samotny rycerz na potężnym kopijniczym koniu spoglądał posępnie na wozy i ich eskortę. Wysoki, smukły, w pełnej krakowskiej zbroi, w szłomie z podniesioną zasłoną, wyglądał jak wyniosły, twardy jesion zboru. Na tarczy dzielonej w pas miał sulimę. Towarzyszył mu Żmudzin na kosmatym koniu. Rosły, potężny mężczyzna osłonięty kolczugą, ze zwierciadlaną płytą pancerza na piersi, na głowie nosił pruską pekilhubę z zasłoną jak w ruskich szłomach, przesłaniającą całą twarz z okrutnym uśmiechem podniesionych w górę żelaznych ust. Za nimi na podjezdkach czekali pachołkowie i giermek w kapalinie. Rycerz ociągał się. Patrzył na czarną ścianę lasu, jakby czekał na wsparcie. Jednak skraj pradawnego żmudzkiego boru był pusty. Wreszcie się zdecydował. Podniósł rękę na znak i popędził wierzchowca ostrogami. Koń skoczył przed siebie, wybijając ciężki rytm. Najpierw kłus, potem trójtakt galopu. Poczet ruszył chwilę później, śladem rycerza idącego przodem niczym ostrze bojowego klina. Na brzegu poniżej wzgórza potężny knecht z czarną brodą strzelił batem po dłoniach przeciskających się poprzez pręty klatki. Z wnętrza dobył się pisk i szloch. Na okutym, zakratowanym wozie były dzieci. Brudne, przerażone, ściśnięte jak prosięta wiezione na targ. W szarych i białych świtach pokrytych brudem i krwią. Trzymajcie, bydlęta! Kolejnego ciosu już nie zadał. Zatrzymał się na ugiętych nogach, wpatrując się w mgłę. Bo nagle usłyszał coś, co było głośniejsze niż skrzyp i klekotanie wozów. Złowieszczy, zbliżający się grzmot kopyt. Nagle w oparach zaczerniał wyszczerzony koński pysk, spięty łańcuszkiem mundsztuka. Grzywa rozwiana w galopie, a w siodle rycerz w zbroi. Z trójkątną tarczą na lewym ramieniu, z sulicą przerzuconą przez przedni łęk. Knecht nie zdążył nawet pisnąć. Rycerz wpadł nań, ugodził w pierś litewską włócznią, zmiótł z siodła i obalił w błoto. Podniosły się krzyki, gdy poczet wpadł między wozy, rąbiąc i tratując pawężników, kuszników i zbrojnych. Rycerz, obok niego wojownik w szyderczo wykrzywionej pekilhubę i pozostała szóstka konnych przeszli przez karawanę jak furie, które wyrywały się z piekła, pozostawiając po sobie krew i dygoczące, wdeptane w piach ciała. Rycerz już zawracał konia, okrzykiwał swoich, by szli za nim, nie dając pardonu. Więc poszli galopem przez noc i mgłę. Miecze zabrzęczały, tłukąc o hełmy, tarcze i żelazo, pod niebiosa bił wściekły wrzask i jęki rannych. Pachołkowie z krzyżami ulegli, tratowani, rąbani, uciekali od wozów, wciskali się pod kolasy, rozbiegali. Rycerz ich nie gonił. Przywołał poczet, dłonią w żelaznej rękawicy wskazał drzwiczki do klatki zamknięte na solidną kłódkę. — Panie Wojciechu, żelazem! Wezwany pachoł już podjeżdżał. Osadził konia, zeskoczył z siodła. Dzieciaki na widok obcych poczęły przepychać się, szlochać, a w uszy uderzył cienki krzyk rozpaczy. Stary Wojciech pochwycił topór, chciał zamachnąć się, ciąć w kłódkę, ale zawahał się, bo mali więźniowie w błagalnym geście wysuwali ręce przez kraty. Sapiąc, próbował podważyć skobel, ale bezskutecznie. Wreszcie uderzył toporem w drewniany balik, z którego zrobiona była krata. Przerąbał go, wyłamał, poszerzył rozstęp między drewnianymi prętami i wtedy zobaczył. Po drugiej stronie krat brudnego chłopca o zwichrzonej, pokrytej błotem czuprynie. Jednak dzieciak nie patrzył na starego sługę. Spoglądał ponad jego ramieniem na rycerza z sulimą na piersi. A potem sięgnął wzrokiem dalej przez mgłę. — Wojciechu! — krzyczał rycerz. — Na Boga szybciej! Opary rzedły, rozwiewały się, bo nadchodził świt. Daleko, za żmudzkimi borami i trzęsawiskami, przedzierała się zwolna smuga, czerwona jak krew. I nagle, w mgłach nad Niemnem, pojawiła się śmierć. Dziesiątki, może setka łodzi, szerokich, płaskodennych, wyładowanych zbrojnymi. Na dziobie każdej stał rycerz, zakonny brat w białym płaszczu, z czarnym krzyżem na lewej piersi. Zgięci w pół knechci napierali na wiosła, aż jęczały dulki. A dalej, w rzedniejącym mroku, czaiło się coś jeszcze. Złowroga sylweta wyniosła niczym katedra, wzniesiona na ogromnym, płaskim galarze. Drewniany zamek na wodzie, zwieńczony zębatymi blankami. — Krzyżacy, cała rzeka! — krzyczał Giermek, pokazując na Niemen. Rycerz drgnął, spojrzał w lewo, zobaczył nadchodzącą nawałę. — Uwolnijcie ich! — rozkazała. Potem wyrwał Giermkowi sulicę z garści, zawrócił konia. — Panie, zatrzymam ich, dam wam czas. A ty? — Sulimczyk spojrzał na wojownika w pekilhubę. — Chodź za mną! Tamten ledwie dostrzegalnie skinął głową. Łodzie już dobijały do piaszczystych łach, krzyżaccy knechci wyskakiwali z krzykiem i pluskiem do wody. Pomiędzy kapalinami chybocącymi sulicami i rochatynami przyciągał spojrzenie jeden jedyny siwy koń. Dextrarius stał na tratwie, którą poruszało sześciu wioślarzy, wyniosły, okryty białym zakonnym kropierzem. Dosiadał go jeździec we włoskiej płycie, w hełmie z płaską zasłoną i szerokim nakarczkiem. Kiedy tratwa weszła na płciznę, spiął ostrogami wierzchowca, ten parsknął, spuścił głowę, nie chciał iść w wodę. Rycerz uderzył drugiej, trzeci raz, mocno, brutalnie, aż Dextrarius skoczył w przód na płciznę i przerażony popędził aż na brzeg. Na piasku wyprzedził knechtów i kuszników. Między wozami podniósł się zgiełk. Chłopiec przeciskał się przez nadkruszone toporem kraty, rwąc koszulinę. Złamany pręt pozostawił na jego ramieniu krwawą pręgę. Zamarł, widząc rycerza z Sulimą, gnającego na krzyżaka w białym płaszczu. Patrzył, jak wpadli na siebie rozmachem, niby rozwścieczone byki. Sulimczyk uderzył włócznią, spod pachy, w sam bok przeciwnika. Krzyżak zachwiał się w siodle, kiedy konie minęły się w galopie, tak blisko, że zdawać się mogło, iż splączą się mundsztukami, ostrogami i rapciami. Ale w ostatniej chwili Sulimczyk uderzył tarczą o pawęż przeciwnika, wybił go z siodła, rzucił na koński zad, zwalił na ziemię, aż jęknęły blachy zbroi. A potem zawrócił konia ku wozom. Knechci, dotąd pędzący za dowódcą, zanieśli się jednym wielkim wrzaskiem. Stanęli w miejscu. Dziesiątki rąk wyciągnęły się do leżącego. Ktoś łapał rozszalałego konia. Inni tylko spoglądali dokoła. Na wozie chłopiec obrócił się, wyciągnął ręce do dziewczynki, która przeciskała się przez otwór w kratach wyłamanych przez Wojciecha. Nie zdążył. Z tyłu pojawił się cień. Wzniósł się nad nim czarny i złowieszczy. Mały więzień zbladł. Rzucił się pod wóz, przepełznął na drugą stronę po piasku i krwi. Ominął harczącego, wypluwającego posokoń knechta, przemknął obok kopyt szalejących koni, zapadł w mrok. Zobaczył jeszcze, że do Sulimczyka podjeżdża wojownik w szyszaku z wyrzeźbionym, okrutnym uśmiechem rozciągającym żelazne usta. Nieznajomy uchwycił przyjacielskim gestem za osłonięte blachami zbroi ramię towarzysza. Wsadził prawą rękę pod naramiennik i... coś brzęknęło. Ostrze ze świstem wyskoczyło z rękawa, niczym wystrzelone z kuszy. Wbiło się w przeszywanicę Sulimczyka w miejscu nieosłoniętym przez zbroję. Sięgnęło ciała. Rycerz krzyknął, zatrząsł się z bólu. I wtedy, po tej długiej chwili, uderzyła na nich krzyżacka nawałnica. Sulimczyk dostał w bok hełmu gizarmą, stal wytrzymała, ale trzy pary dłoni chwyciły go za lewą rękę i nogę powyżej trzewika. W jednej chwili ściągnęli go z konia, obalili na ziemię. Rzucili się nań jak na ociężałego żuka. Pokryli niczym szarańcza. Poczęli bić, ciąć, kopać i szarpać, jakby wychodziła z nich złość. Złość na śmiałka, który przed chwilą tratował, kłuł i wbijał w błoto ich kamratów. — Stać! Stać! Krzyżak już wstał, przyszedł do siebie, przepychał się ku miejscu potyczki, okładając pachołków po łbach i plecach bojowym żelazem. W ręku miał młot z trójgraniastym ostrzem, nieco zagięty do dołu, z obuchem uformowanym w kształt pięści. Przepchał się wreszcie, roztrącił czelać. A wtedy Sulimczyk w zakrwawionej, powgniatanej zbroi poruszył się, podniósł na łokciu. Błysk! Krzyżak wzniósł broń do ciosu. Leżący zastawił się poszczerbioną pawężą. Młot runął na nią jak głaz. Trzasnęło drewno i żelazo. Rysa przemknęła przez herbowe pole. Krzyżak uderzył jeszcze raz. Tarcza nie wytrzymała. Pękła, rozszczepiona w połowie. I jeszcze raz z zamachu. Szłom Sulimczyka wgiął się pod ciosem. Rycerz opadł na drogę, legł pod przemożną siłą. Brać żywcem! — zakrzyknął krzyżak. Biało-burę morze knechtów pokryło leżącego jak jadowite robactwo. Chwyciło, przytrzymało, zdławiło wszelki opór. Zamaskowany jeździec w pekilhubę spoglądał na to w milczeniu nieruchomy jak posąg. Uśmiech zdrady i triumfu wykrzywiał żelazne oblicze jego maski. Krzyżacka kolasa toczyła się z takim chrzęstem i turkotem, jakby miała zaraz rozlecieć się w drzazgi. Powoził smutny pachołek w obcisłej robie i nasuniętym na oczy kapturze, połączonym z pelerynką powycinaną w ząbki. Z boku jechało czterech konnych kuszników w kapalinach i zakonny rycerz. Na kolasie spoczywał blady i pokrwawiony Piotr Zgarbowa, zwany Krukiem. Odarty ze zbroi, obolały, ale z zaciętym obliczem. Krzyżak zdjął z głowy gładki włoski hełm z szerokim nakarczkiem, jasne włosy zalśniły w słońcu. W błękitnych oczach, patrzących szczerze i prosto, czaiły się pogarda i drwina z jeńca. — Jestem Leopold Kekritz von Diba, z woli szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, Komtur Wodokcen. Powinniście o mnie słyszeć. — Dzikie i dalekie jest twoje komturstwo — odciął się Kruk. — Równie dobrze ja mógłbym mianować się kasztelanem malborskim. — Będą o mnie mówić — zawyrokował krzyżak z miłym uśmiechem — jako o pogromcy Piotra Kruka. A wyście wszak brat sławnego Sulimczyka z Garbowa. Zawisza upomni się o moją krzywdę. Komtur uśmiechnął się tajemniczo. Wjeżdżali na rozstaje dróg w Żmudzkiej Puszczy. Stała tu karawana wozów i dwukołowych big, przy której krzątali się krzyżaccy knechci i słudzy w kapturach. — Dokąd mnie wieziecie? Diber dał znak podniesioną ręką, aby się zatrzymać. Stanęli przy wozach wyładowanych workami z ziarnem. — Doprawdy, bardzo was lubię, panowie Polacy. Tacy z was miłosierni głupcy, że ze świecą szukać drugich. No proszę, przywozicie zboże dla głodujących pogan. Jezus Chrystus by płakał. A w zbożu? Pokażcie, proszę. Knechci zrzucali worki z wozu. Rozpruwali je dagami. Z wnętrza wysypało się ziarno, pod którym zabłysła stal mieczy. Czerniały ręczne kusze bez cięciw. Wiem dobrze, że jest was więcej na Żmudzi. Tam, dokąd jedziemy, pogadamy o tych miłosiernych wojownikach i o zbożu. Ile, dla kogo, jakie są tajne znaki i hasła. Pogawędzimy w cieple. Kruk zacisnął zęby. Oblicze miał spokojne, ale pod maską obojętności czuł chłód. Od czoła kolumny narastał tętent kopyt. Nadjeżdżał jeździec w zwierciadlanej zbroi i pekilhubę z szerokim uśmiechem wyrzeźbionym na zasłonie zakrywającej oblicze. Kruk nie chciał nawet na niego patrzeć. — Czas na mnie, komturze! — powiedział Żmudzin niskim, chropawym głosem. — Dotrzymałem umowy! — rozwarł prawą pięść. Nie trudno było domyślić się, co oznacza ten gest. — Zdrajca! — wycharczał Kruk. — Przeklęty cały twój ród! Oby wymarł! Oby zgnił! — Do końca nie wierzyłem, że go sprzedasz! — rzekł von Diber, nie zwracając uwagi na słowa jeńca. Wesoły i niewinny jak młodzieniaszek w katedralnym chórze. Ale tak, tym razem pan Zgarbowa ma rację. Dziś w nocy dopuściłeś się grzechu zdrady. A jak nasz zakon karze zdrajców? Zaraz się dowiesz. Bierzcie go! Pułapka musiała być przygotowana wcześniej, bo strzelcy od razu przystawili kusze do pleców wojownika. Dwaj inni chwycili za ręce z prawej i lewej. Jeździec nie szarpał się, nie krzyczał. Spojrzał W lewo spojrzał w prawo, prosto na lśniące groty. — Wy przeklęci zdrajcy? Diber uśmiechał się miło jak uniżony sługa, a nie krzyżacki komtur. — Od was się tego nauczyliśmy, poganie. Wczoraj zadałeś cios krukowi. Jutro poderżnąłbyś gardło mnie. Pojutrze wystawiłbyś na hańbę cały nasz zakon. — Co z nim, panie? — zagadnął jeden z knechtów. — Rzućcie go na drugi wóz — zakomenderował krzyżak. — Z tobą też pogawędzimy, mój ty dziki żmudzinie. Razem z Sulimczykiem będzie wam raźniej i cieplej. I nagle szarpnął głową, krzyknął, zaświstał przez zaciśnięte zęby. Miejsce kruka na wozie było puste. Po prostu zniknął, ranny, pokrwawiony, przecież ledwie się ruszał. — Stać! — krzyknął rozpaczliwie Diber. — Gdzie jeniec? Gdzie ten przeklęty Polak? Gdzie kruk? — Tam, tam, panie! — wskazał jeden z knechtów. — Uchodzi! — Za nim! Krzyżacy zaczęli zawracać konie na ciasnej drodze, zawadzali o siebie, przepychali się. Trzask! Jeden z wałachów kopnął, ktoś o mało nie zleciał z ciężkiego siodła, zakotłowało się. — Dalej, dalej! — wrzeszczał Diber. Kruk uciekał, pokrwawiony, to unosząc, to opuszczając związane z przodu ręce. Biegł truchtem, choć ciemne plamy latały mu przed oczami. Potem już tylko szedł, półprzytomny, zbolały. Nie dopadli go. Nie musieli. Nagle od strony wozu dojechał doń w galopie zakonny półbrat w dublecie i tunice z krzyżem jak wielkie te. Nie musiał nawet tratować uciekiniera. W przelocie, mijając go i opryskując roztopione błotem z resztkami śniegu, po prostu zdzielił styliskiem rochatyny przez plecy. Kruk jęknął, runął. Przez chwilę leżąc na pokrytej breją drodze, ruszał rękami i nogami, jakby jeszcze chciał pełznąć. Nie starczyło sił. Z tyłu nadciągała nawałnica. Krzyki, pluskanie kopyt na rozmokłym trakcie. Coraz bliższe i coraz wolniejsze. Zdobycz nie mogła im ujść. A ludzie w białych płaszczach opadli go ze wszystkich stron. Ze złością, z furią zaczęli kopać, tłuc raz za razem, wyładowując gniew za podłą przedwiosenną pogodę, za błoto, za nędzne żmudzkie drogi, za brak piwa i ciepłej strawy na tej parszywej rejzie. Na szczęście Piotr z Garbowa, zwany Krukiem, już tego nie czuł. Odpływał w dawno minione czasy. Kolejne wiosny, zimy, lata migały mu przed oczyma, jak stronice przewracane w księdze. Tymczasem zdyszany, wściekły Leopold von Diber przypadł na koniu do półbrata, który pierwszy powalił kruka. Oparł rękę na jego ramieniu, pogładził pieszczotliwie. Dobra robota, Hans, powiedział. Ten polski pies gotów był uciec. Jeszcze dobierzemy się do niego wodoksen. Co, kamracie? Uśmiech Hansa starczył za odpowiedź. Rok pański 1389 to był dobry rok. Pod koniec lata spichrze pękały od zbiorów. Wiatr porywał suchy pył z grzbietów skib, wzruszonych pługiem i rozbitych radłem. Drzewa stały w płomieniach purpury, pośród liści dopalały się ostatnie blaski słońca. Cisza. Było bezwietrznie. Gdy razem ze starszym bratem Zawiszą biegli na łąki, jak najdalej od wieży i grudka. Piotr, zwany Krukiem pierwszy, bo nieobciążony żadnym ciężarem. Jego towarzysz, dźwigający pod pachą długi zwój, coraz bardziej zostawał z tyłu. Zatrzymali się, zdyszani nad brzegiem rozlewiska. Kruk od razu obejrzał się do tyłu, czy czasem nie wypatrzył ich i nie ściga stary, zrzędliwy kontrym, wyznaczony przez ojca na piastuna. Nie było nikogo. Tylko drzewa, bydło na pastwiskach, a dalekie niwy przy wsi znaczyły smugi pyłu towarzyszącego orce. Zawisza wyprostował się dumnie, rozwinął płótno, Błysnęło żelazo. Trzymał przed sobą dwa nagie miecze. Długie, błyszczące, zwieńczone kulistymi głowicami i wydłużone w szpic, z wyraźną bruzdą zbrocza. — Zabrałeś panu ojcu? — wydyszał kruk z mieszaniną strachu i podziwu. — Ale skąd? Z dworzyszcza? Pod okiem kontryma? — Dziś walczymy prawdziwą bronią. — Zgarnąłem je ze ściany, zostawiłem mu puste pochwy — wypalił Zawisza. — Nie dowiedzicie, Mięga. Pewnie mu się zdaje, że ciągle tam wiszą. — Trzymaj, brat! Miecz przygiął w dół rękę kruka, o wiele cięższy niż kord, nie wspominając już o drewnianym kiju, którym kazał mu ćwiczyć ojciec. Chłopak zamierzył się wolno, podnosząc ostrze i... Zawisza nie czekał. Uderzył niespodziewanie z góry, z lekkiego zamachu. Z dachu, jak mawiał ojciec, wykraczając w przód i ciągnąc zagłownie do tyłu, by wzmocnić siłę mieczowej dźwigni. Kruk zasłonił się w ostatniej chwili, a wtedy Zawisza przyskoczył bliżej. Chciał zażyć go rękojeścią, niezbyt honorowym ciosem, ale nie trafił. Młodszy brat odskoczył, wywinął się spod ostrza, zatoczył się wprawdzie, ale nie stracił równowagi. Zawisza już czekał, z mieczem opuszczonym w dół, wyciągniętym skośnie, jakby chciał wbić go pod kątem w ziemię. Lewa noga wysunięta do przodu, postawa na głupca, wbrew słowom, wcale nie dawała powodów do żartów. Kruk widział walki, jakie starszy brat toczył pod okiem ojca czy kontryma. I wiedział, że można było wyprowadzać z niej bardzo podstępne ciosy. Sam stanął pewnie, z rękojeścią miecza na wysokości pasa, z ostrzem wyciągniętym, jakby chciał ugodzić przeciwnika w twarz. No tak, wszystko dobrze. Tyle, że starszy o prawie 5 lat Zawisza od roku już był wprawiany do walki pod okiem piastuna, ojca, krewnych, walczył na drewniane miecze. A stary nawet pozwalał mu czasem pomachać prawdziwym, żelaznym orężem. A kruka ciągle odsuwano, zbywano byle czym, każąc ciąć łozy, a czasem nawet kapustę w kuchni, biegać na posyłki do koni i czeladzi, jak byle chłopca. Ruszyli do walki. W ostatniej chwili Piotr sparował boczny cios brata, potem korzystając z większego dystansu, zmienił postawę, podrzucając miecz do góry, mierząc ostrzem w niebo. Kierując się samym instynktem, przebłyskiem, który nagle pojawił mu się w głowie, opuścił ostrze z rozmachem na wyciągniętych rękach. Przeciwnik sparował z brzękiem, a wtedy kruk sięgnął go samym końcem ostrza i wyginając ręce, zmacał po ciemieniu. Zawisza musiał chyba dostać po czarnej szopie włosów, choć kruk w ostatniej chwili zwolnił nacisk. Koniec końców walczył z bratem, nie z krzyżakiem. Tamten przysiadł na nogach, cofnął się biorąc zamach i... Nagle kruk poczuł bolesne, niespodziewane uderzenie w kark. Jedno, drugie, trzecie, przez plecy, czwarte po ręku. Skulił się, ale nie wypuścił miecza. Inaczej niż brat, który uderzony znienacka po ramieniu pozwolił, by broń wypadła mu na stratowaną ziemię. — Szlachcic, który traci miecz! — zahuczał Mikołaj z Garbowa, który wyrósł obok nich zupełnie niespodziewanie. — Może już uważać się za pozbawionego włości i fortuny. — Każdy z was jest wart przynajmniej 50 grzywien okupu. A kiedy zostaniecie giermkami, będzie to co najmniej 80. Masz tyle w skarbczyku, czarny? Pytam się, masz? Odłożyłeś, że pozwalasz, żeby tak łatwo cię rozbrojono? Ja, proszę ojca, zachowałem miecz, pochwalił się kruk, podnosząc oburącz broń, która coraz bardziej mu ciążyła. Jednak Mikołaj nie zwrócił na niego uwagi. Masz 80 grzywien? Pytam, że pozwoliłeś się rozbroić? Grzmiał coraz głośniej. Nie mam, spuścił głowę czarny, nie mam i wielce żałuję. Kto wam pozwolił wziąć miecze? Kontrym? Na pewno nie ja, proszę wielmożności, odezwał się stary piastun, który wychynął z traw w ślad za Mikołajem. Toż oni nawet nie mają prawa na górne piętro wchodzić. 10 odlewanych. Na każdego z was, jeśli się żaden nie przyzna. Słyszycie, psie krwie? Kruk to zrobił? Zaświadczył fałszywie Zawisza, zwany przez ojca Czarnym. On przyniósł, mówił, że chce na prawdziwe żelazo popróbować siły. Ale nie zmógł mnie. Ja... Tak, to prawda, panie ojcze. Kruk podniósł wzrok na starego. Dość miałem czekania, aż dopuścicie mnie do miecza. Bo mój brat próbuje i od 2 lat żelazo chodzi mu w ręku jak cep, nie jak rycerski oręż. Zatem 15. Przy służbie. A, i nie zapomnij kontrym podłożyć mu czerwone sukno. Niech widzą, że szlachecki syn. Kruk z niechęcią wyciągnął miecz rękojeścią do ojca. Mikołaj wyszarpnął mu go z dłoni, a potem raczej pieszczotliwie niż mocno uderzył ręką po głowie. Zanim nauczysz się używać tego, potrząsnął orężem, umiej najpierw skorzystać z rozumu. Wtedy i broń będzie posłuszna jak krzyż w ręku Ojca Świętego. A na razie nie waż się tykać. Do kuchni i kapusty, rozkazał. Na miesiąc. Krut skrzywił się. Smród kapusty, skrobanej i ciętej dla czeladzi, przyprawiał go o większy lęk niż wszelkie plagi. Kiedy szedł w stronę dworzyszcza za ojcem i piastunem, starszy brat znów wyprzedzał go o krok. Gdy Kolasa zatrzymała się przed grudkiem, Leopold von Dieber wskazał kruka, a dwaj knechci wskoczyli na wóz. Poderwali jeńca w górę. Piotr dawał się prowadzić, bezwładnie jak dziecko. Osłabiony ranami i bezsennymi nocami, które spędził pod czujnym okiem strażników zakonu. Powlekli go do przodu, gdzie jeden ze zbrojnych zeskoczył pierwszy i wyciągnął ręce do jeńca. Nagle kruk zerwał się jak jeleń, a wyskakując przez burtę z wozu, zaprawił bykiem strażnika, aż ten runął na plecy. Kruk pomknął do konowiązu, przyskoczył do najbliższego osiodłanego podjezdka, wbił lewą stopę w strzemię. Dieber, widząc strzelca unoszącego kuszę, uderzył po łuczysku. — Żywcem! Kruk wskoczyłby na siodło. Już chciał przerzucić nogę, kiedy po drugiej stronie wyłonił się kusznik. Pomny rozkazu komtura nie strzelił. Uderzył kuszą w oblicze rycerza, prawy policzek i czoło. Piotr spadł, zwalił się na wznak, zakrwawiony, bezwładny. Skoczyli na niego ze wszystkich stron. Poczęli kopać, bić płazami kordów i tasaków. Dieber pozwolił im przez chwilę rozkoszować się zemstą. Potem wpadł między pachołków. — Stać! Stać! — krzyczał, waląc ich po kapalinach i plecach wcale nie lekko. — Podnieś go! Ocucić! Sam uderzył na płask dłonią po zarośniętych policzkach nieprzytomnego, potrząsnął nim. A kiedy kruk otworzył zmętniałe oczy, podsunął mu pod nos ciężki bojowy młot. — Patrz, człecze, patrz i pamiętaj, to jest mój oręż, Magnus der Zorn. Wiesz, co to znaczy Zorn, Polaczku? Gniew, wielki gniew, zakonu i mój. Nie zmuszaj mnie, żebym musiał znów go używać. Raz już przełamał tarczę z Sulimą, za drugim razem złamię twoją dumę. A jedź do czarta, wykrztusił kruk. Dojamy z nim. Wrócił z pomiędzy sennych mar do świata żywych. Ocknął się w jamie o ścianach wzmocnionych drewnianymi brusami i palami wbitymi głęboko w gliniasty grunt. Leżał na stercie starej słomy na kamiennym podniesieniu. Przestrzeń przed nim przecinały krzyżujące się dębowe ramiona kraty. Za nimi szeleścił deszcz wpadający z góry do wykopu. Niewidoczne popiskiwały szczury. Tkwił w klatce, prawie jak w pułapce, której głodzono kiedyś Henryka Brzuchatego. Żył, ale każdy ruch był boleścią. Pozbawiony zbroi, miecza i pasa, był tylko w przeszywanicy. Cieszyć mogło jedynie to, że go zabandażowano. Pod lewym ramieniem, w miejscu, gdzie zdrajca ugodził nożem, wyczuwał kłąb szarpi, przepasany bandażami, podobnie jak połowa głowy, opuchnięta, obolała po ciosie gizarmą zadanym nad brzegiem Niemna. Wołali do niego. Głosy powtarzały się, wzrok miał zamglony, więc dopiero po chwili rozpoznał zbliżające się sylwetki. Krata była już podniesiona. Poczuł mocne szarpnięcie, aż jęknął. Znowu lewy bok i ramię. Poderwali go w górę, powlekli, bo nie mógł iść. Jego nogi w skórzanych trzewikach, bezwładne i podrygujące, żłobiły kolejny w rozmiękłym gruncie. Wywindowali go na górę, po dwóch drabinach, pomagając sobie zrzuconym z góry sznurem. Potem była palisada, bramek, jakiś grudek albo warownia, wreszcie izba pachnąca wonnym dymem, prostacka, o nierównej podłodze, ścianach polepionych zwykłą gliną, jednak dla dodania splendoru obitych makatami. Ból mijał, więc kruk przytomniał. Widział coraz więcej. Przede wszystkim jasne, uśmiechnięte oblicze krzyżaka po drugiej stronie stołu, przed którym posadzono go na ławie. To był ten sam człowiek, którego obalił z konia nad Niemnem. Ten, który zorganizował zasadzkę. Obok przycupnął krzyżacki półbrat z miną sprawiającą wrażenie cokolwiek zatroskanego. Ale to Leopold von Dieber odezwał się pierwszy. Jak z paniemości kruku. Przykro mi, ale wróg naszego wielkiego zakonu Maryi i renegat chrześcijański nie może liczyć na względy, które nawet w niewoli przysługują pasowanemu. Nora, do której mnie wrzuciliście, aż nadto pokazuje zasobność waszego zgromadzenia, komturze. Jednak wolę do niej wrócić, niż słuchać twojego ględzenia. Po co to wszystko? Nie dość, że jestem ranny, to jeszcze chcecie ze mnie szydzić? Szkoda, że wasi bracia i knechci pobici nad Niemnem nie są świadkiem twojej pychy. A może nie mieli sił, żeby przyjść tu na własnych nogach? Nie wezwaliśmy was tu dla szyderstwa, ale żeby po chrześcijańsku podzielić się strawą. Jedzcie póki ciepłe. Dieber klasnął w ręce i sługa w czepcu postawił przed Piotrem Krukiem glinianą miskę z polewką piwną. Dobrze pachnącą polewką, dodajmy. Jedzcie, nie bójcie się, nie zatrute. Kruk spróbował drżącą ręką, niósł do ust lipową łyżkę, starając się nie uronić ani kropli. Krzyżak przyglądał mu się uważnie. Śledził każdy ruch, nawet nie krzywiąc wzgardliwie warg. Mości, panie kruku, powiedział, wszystko to może się w każdej chwili odmienić. Nie mam grosiwa na wykup. Zabrałem ostatki na tę wyprawę. Nie liczcie więc, że sypnę za siebie złotem. A co do mojego życia, niewiele jest warte. Zakon nie potrzebuje grzywien ani groszy. Są rzeczy cenniejsze, jak dobro i honor. Najcenniejsza i najciekawsza zaś jest prawda. I gdybyście tę prawdę ujawnili, łaska i szczodrobliwość wielkiego mistrza oraz moja byłyby niezmierzone. Prawda? Jaka prawda? Wyłóżcie tę sprawę jaśniej. Prawda o waszych czynach i postępkach na żmudzi. Gdybyście udali się do Malborka ze mną i poświadczyli przed skrybami naszej świętej matki zakonu oraz w obecności świadków duchownych, szlacheckich i rycerskich prawdę o tym, że jako polski rycerz za wiedzą i błogosławieństwem waszego króla pomagacie poganom, wtedy rozmowy i dyskursy o wypłacie okupu byłyby całkiem zbyteczne. Po pierwsze, nie będę waszymi kłamliwymi ustami. Po drugie, nie przybyłem tu na niczyje polecenie, zwłaszcza króla Jagiełły. Powiem więcej. Nasz pan surowo zakazał takich rejs. Jestem więc nawet we własnej ojczyźnie banitą. Chcecie więc strzeznąć w jamie? Mając za towarzystwo do konwersacji szczury, przygłupiego Francika i żmudzkich borowych ludzi, których wrzucamy tam, zanim zadyndają na stryczku? Chcę wam tylko jasno wyłożyć, że nie wezmę udziału w waszych jasełkach. Pojmaliście niewłaściwego człowieka. Mój brat, zwany Zawiszą Czarnym, zna się o niebo lepiej na polityce ode mnie. Ja jestem prostym rycerzem. Za siebie mogę dać 30 grzywien, o ile puścicie na słowo albo pozwolicie wysłać sługę po okup. Kto pomaga poganom, sam staje się wyklętym spod opieki kościoła. Wyklętym i ekskomunikowanym. Więc jego słowo znaczy tyle, co dym. Czego bronicie tych żmudzinów? Zerwał się z ławy zakonny półbrat, coś zły i rozedrgany. Myślicie zostać bohaterem? Jak Roland? Artur? To złe i brutalne zwierzęta. Za 20, za 100 lat nikt nie będzie o was pamiętał, zwłaszcza oni. Przeciwnie, będą wściekli, że pomagał im jakiś polski pan. 100 lat? A co po owych latach zostanie z waszego zakonu? To pewne, że czas wyleczy zadane przez niego rany. Hej, pan Kruk wychodzi, klasnął w dłonie Liber. Niemcy nie dali mu nawet skończyć polewki. Zdołał tylko łokciem zdzielić jednego z knechtów w bok. Niestety, zaraz potem drugi uderzył go w głowę, z lewej strony, w to samo fatalne miejsce, które cios już raz pozbawił go zmysłów. Tak było i teraz. Wlekli go z izby na majdan, potem do jamy przy palisadzie, zrzucili twarzą w błoto. Zimno, o dziwo, było ulgą dla jego rozgorączkowanej głowy. Drewniana krata opadła z chrzęstem, jeszcze kilka kroków i znowu mógł spocząć na słomie i czekać, aż świat powróci do niego całą mocą barw i dźwięków. Ale nie był sam. Przekonał się o tym, kiedy przypełznął do kraty i wyjrzał. Usłyszał z lewej gorący, mocny szept, słowa wypowiadane po polsku. Panie Wielmożny, trzymajcie się i juchom krzyżakom nie wierzcie. W Bogu i Trójcy Przenajświętszej jedyna nadzieja. Kto ty jesteś? Nie widzę cię dobrze. Ja swój. Polak? Ja Mazur z Wizny, od księcia Siemowita. Rycerz? Wójt? Ja chłop, poddany pana Dobka Staczawy. Byłem z nim na rejzie, ale jego krzyżacy zatłukli, ukrzyżowali, pastwili się. No to zostałem mścić się za pana. I się mściłem. Wielu brodaczy zatłukłem toporem. Jak cię zwą? Jestem Strzałek, ale krzyżacy mówią na mnie Strach. Męczą, ale ciągle żyję. Myślisz, chłopie, że przeżyjemy? Pan Bóg nas nie opuści. Czekajcie, idzie głupi Francik. I rzeczywiście, ktoś schodził po szczeblach drabiny, którą krzyżacy nagle opuścili na dół, pachą w kapturze opadającym na ramiona, z cebrem i drewnianymi miskami pod pachą. I wtedy Strzałek, znaczy Strach, zaczął podśpiewywać. Bito Niemce jako cielce, a Niemkinie jako świnie, a Niemczęta jako psięta.
Aldi klapa! Warknął pachołek. Stulić mordę Strachu! Mało ci jeszcze stemplowania? Teraz na życi będziesz krzyż zakonu nosił albo pościł przez tydzień.
Nakładał jakieś potrawy w miski. Jedną postawił przed kratą Kruka, drugą gdzieś z prawej, a trzecią Strzałkowi wcale nie nałożył, tylko po prostu rzucił jadło łyżką wprost w błoto przed kratami, a potem obrócił się przodem do celi, zasapał, rozpiął pas i podciągnął kaftan. Ulżył sobie, a Piotr zobaczył jego paskudne, jak wyciosane ze starego drewna oblicze. Coś uderzyło w kraty, aż grudy gliny posypały się z powały więzienia Kruka. Spokojny głos powiedział: Francik, brodaczu, spotkamy się na sądzie boskim. Ślubowałem. Krzyżacki knecht zapiął pas, wzruszył ramionami, roześmiał się. Kruk spojrzał na drewniane naczynie pozostawione przed jego celą i poczuł woń rozgotowanych kapuścianych głąbów. Nie cierpiał tego smrodu. Z przykrością stwierdził, że miska jest zbyt duża, żeby przeciągnąć ją przez kraty. Brodacze prześcigali się w pomysłach, żeby jak najbardziej umilić mu pobyt w jamie. A kiedy spojrzał przez kraty w lewo, zobaczył wyciągającą się przez drewniane pręty rękę stracha. Potężną i ozdobioną świeżym piętnem krzyża, wypalonym na wierzchu dłoni. Nie chciał nawet myśleć, jak wygląda reszta ciała więźnia. Ruszyli na siebie z impetem, z miejsca wchodząc w galop, bodąc bojowe konie ostrogami, aby pędziły po obu stronach niskiej przegrody. Jeden w pięknej, błyszczącej białej zbroi, drugi w czarnej, starszego typu, skrywającej pod ciemnym aksamitem nieregularne płaty na piersi. Pierwszy na wierzchowcu w karmazynowym kropierzu, drugi na rumaku okrytym wyszywaną w czerwono-czarno-żółte tarcze kapą. Gonitwę zaczynali odchyleni w siodłach do tyłu. Turniejowe kopie mieli uniesione skośnie w górę. W połowie drogi, unoszeni, podrzucani końskim biegiem, wyprostowali się, opuszczając drzewce i kierując je na lewo, przez wycięte w tarczy półkole, prosto w sylwetkę nadciągającego przeciwnika. Chwila jak mgnienie oka. Zderzyli się wreszcie. Rycerz z grzymałą na tarczy, ten w białej zbroi, uderzył prosto w pawęż przeciwnika, zmieniając lite drzewce w deszcz drzask. Jednak nawet nie zachwiał czarnym wojownikiem. W tej samej chwili dostał mordercze pchnięcie w lewy obojczyk, nad zbawczym puchlerzem. To wytrąciło go z rytmu. Wyleciał w tył, wyrzucając opancerzone nogi w górę, jakby kopia zatrzymała go w miejscu. Padł ciężko na ziemię. Koń popędził aż do końca bariery, a potem jakby wstąpił w niego diabeł. Pomknął w bok. Unikając wyciągających się po wodze rąk pachołków, rzucił gniewnie głową i pomknął z łoskotem wzdłuż szranków, jakby nie chciał zrezygnować z odzyskanej wolności. Tymczasem czarny rycerz podjechał do końca placu. Zatrzymał się, nie patrząc wcale na przeciwnika, którego podnosili z ziemi giermkowie. Odrzucił złomek kopii leniwym, aczkolwiek charakterystycznym ruchem. Podjechał kłusem pod podwyższenie, gdzie obok gospodarza turnieju, kasztelana Spytka z Melsztyna, zwanego Wtórym, zasiadały damy i panny zaproszone na turniej i wydające werdykty. Kiedy zdjął łebkę ozdobioną czarnymi skrzydłami, ukazując blade oblicze i czarne włosy, najpierw zawyło zgromadzone pospólstwo. Potem zaczęli podrywać się goście, zaczynając od prostych, zaproszonych może przez przypadek szaraczków, a skończywszy na wielmożnych i jaśnie wielmożnych. Kruk, stojący w rogu, spuścił głowę i milczał, jakby nie udzielała mu się powszechna wesołość. Dużo później, kiedy siedzieli w garbowie, na piętrze wieży przy stole zastawionym czarkami z węgierskim winem, oblicze Piotra było równie ponure. A wiesz, dlaczego wygrywam? Powalam wrogów? Jestem na ustach wszystkich? Perorował Zawisza Czarny, rozkładając ramiona, jakby pokazywał, że jest mu za ciasno na szczupłej ojcowiźnie. Garbowie i cząstkach Szymunowa. Winiar oraz działach, rolach i spłachciach w Dołach i Nowej Wsi. Wcale nie dlatego, że ojciec nauczył mnie dobrze dosiadać konia, celnie bić kopią i godzić mieczem. Wygrywam, bo kochają mnie tłumy. Od prostych kmieci i niewiast, pomożne panie, rycerskie córki, po tych wszystkich wojskowych, pisarzy, kasztelanów i wojewodów. Gest, mój bracie, gest jest wszystkim. Zatem dlaczego szukasz szczęścia u boku margrabiego Prokopa z Moraw? Już nie starcza ci Sandomierz, Małopolska i Kraków? Co ty wiesz o wielkim świecie? Zaperzył się Zawisza Czarny. W Krakowie, w Poznaniu wszystkie godności są już rozdane, a wolne role i pustki nadane. Morawy, Czechy, Siedmiogród, o to są dobre ziemie. A jeśli nawet nie zdobędę nadania, to przywiozę z tej wyprawy sakwy dukatów.
podczas gdy mnie pozostawiasz gołą rolę. Wypędzanie kmieci za Sochą, utarczki z włodarzami i karmowym, pobieranie dziesięciny i pogawędki z plebanem, którego głowie rozsądek ma równie wygodne pomieszczenie, co świeca pod gasidłem.
Przywiozę ci twój własny poczet rycerski, bracie. W sakwach, w złocie, w praskich groszach, w grzywnach. Kiedy wrócę, będziesz wyglądał godniej niż syn kasztelana. A jak przegracie, przyjedziesz na jednym koniu, płacząc i liżąc rany. I wtedy powiesz, bracie, bądź tak miły, zajrzyj do szkatuły, a ja znów będę musiał wspomagać cię brzęczącą monetą.
Wtedy w ogóle nie wrócę. U mnie albo z tarczą, albo na tarczy. Wreszcie będziesz mógł pisać się jedynym panem na Garbowie i innych naszych wioskach, które pan ojciec pozastawiał i uszczuplił. Nie życzysz mi dobrej drogi?
Życzę. Kruk wstał i uniósł czarkę z winem. Jedź z Bogiem i wróć szczęśliwy. Wypili, objęli się, poklepali. Piotr odprowadził starszego brata aż na sam dół, po schodach na dziedziniec, gdzie czekał już wóz zaprzężony w dwie chude szkapy, dwóch ponurych pachołków, młody woźnica i rycerski koń, Dextrarius, kupiony za 10 grzywien od Josta Pałuki, znanego w całym województwie, a właściciela stadniny. Kiedy kruk szedł skryty w cieniu potężnych pleców brata, poczuł nagłą chęć, by zdzielić czarnego okutą lagą, znakiem starszeństwa we wsi, którą się podpierał. Ciekaw był, czy tamten dałby mu radę nawet nie na miecze, ale na zwykłe kije. Powstrzymał się, bo pachołkowie na nich patrzyli. Przymknął oczy.
— Wino, panie, przednie komtur przysłał.
Kruk podniósł powieki i zobaczył Francika, który przez kraty podawał mu gliniany kubek. Wyciągnął rękę, przyjął naczynie i... Płyn śmierdział wstrętnie moczem. Rycerzem aż zatrzęsło.
— Wino! Pijcie mazowieckie wino! — skrzeczał Niemiec. — A tutaj! — postawił przed kratą miskę z gotowanym łbem owcy. — Wasze polskie komunikanty prosto z katedry w Krakowie!
Zawisza chlusnął szczynami przez kraty, ale nie trafił pachołka, który umknął zręcznie w bok. Widać, nie jeden raz dziękowano mu w ten sposób za usługi.
— Francik!
— rozległ się ryk Stracha z celi obok.
— Słuchaj mnie, kpie, nie uciekaj, w gnojowicy tonął będziesz, w łajnie, kiedy już się spotkamy w polu. Obiecuję sobie i ślubuję.
Piotr słyszał tylko oddalający się wstrętny śmiech zakonnego sługi. W błocie przed celą Mazura leżał dzisiaj z kolei stary, stęchły, solony śledź. Francik uprzyjemniał życie więźniom na swój złośliwy, poniżający sposób. I kruk przestał dziwić się Strachowi, który za każdym razem zapowiadał, jak będzie dozorce. Topił, kruszył mu kości albo ćwiartował żywcem. Na dłuższą metę pachołek wzbudzał gniew, który z trudem powstrzymywały dębowe, okute żelazem kraty jamy. 2 dni prawie nie dawał im pić, szczał do glinianych kubków i dzbanów, a czystą wodę wylewał przed kratami celi rycerza. Pić. Straszne pragnienie szarpało gardło i trzewia. Kruk był zresztą pewien, że na zadawanie jeńcom takich męczarni strażnik musiał mieć pozwolenie od komtura. A jednak chybił celu. 2 dnia lunął bowiem deszcz. Zimny, siekący w oczy, przedwiosenny. Powitali go jak zbawienie. Wyciągali przez kraty złączone dłonie, łapali krople z pękanymi wargami. Wystawiali drewniane miski. Woda. Jeszcze tego samego dnia zabrali go do komtura, wyciągając z jamy po trzeszczących drabinach, prowadząc pod eskortą do ciepłej izby. Tym razem jednak jeść mu nie dali. Leopold von Dieber spoglądał nań zza stołu tęsknym i złośliwym wzrokiem. Z boku zaś, przy pulpicie, przycupnął zakonny skryba w okrągłej futrzanej czapce, przycinający nożykiem końcówkę gęsiego pióra. Kruk zwalił się na ławę,